Proszę Państwa, chciałem dzisiaj kilka słów Państwu powiedzieć o bardzo rozbudowanej zresztą teologii świętego Tomasza na temat wcielenia, a szczególnie pytania dotyczącego celowości wcielenia, sensu wcielenia, dlaczego, innymi słowy, możemy sobie powiedzieć najprościej, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Czyli chodzi o pytanie bardzo żywo stawiane w średniowieczu. Takie dwa kluczowe dla łacińskiego średniowiecza teksty to oczywiście Cur Deus Homo, dlaczego Bóg człowiekiem, świętego Anselma, ale wcześniej mamy 13 księgę De Trinitate, o Trójcy Świętej, świętego Augustyna, gdzie też są argumenty próbujące pokazać, jaka jest sensowność tego dzieła Bożego, jakim jest wcielenie. Bo, proszę Państwa, trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że jest to coś zupełnie niezwykłego, coś, do czego oczywiście przywykliśmy jako chrześcijanie, ale wcielenie, to, że Bóg odwieczny, Bóg wszechwiedzący, nieskończony, wszechmocny, staje się człowiekiem i przyjmuje ludzkie ciało, jest czymś rzeczywiście zdumiewającym. Jakkolwiek w mitologiach możemy jakieś podobne elementy znajdywać, to jednak nigdzie nie ma czegoś takiego jak tutaj, szczególnie jeśli weźmiemy dogmaty Kościoła na temat wcielenia, że to oznacza istnienie Boga w ludzkiej naturze, przyjęcie ludzkiej natury przez osobę boską, przez Syna Bożego, odwiecznego, czyli zawsze istniejącego, i oznacza to współistnienie, zjednoczenie tych dwóch natur, to jest zupełnie coś niezwykłego i coś takiego naprawdę szokującego dla jakiegoś słuchacza nieobytego z chrześcijańskim wyznaniem wiary. Więc proszę zobaczyć, że takie mamy tło. W średniowieczu ta dyskusja urasta do ogromnych rozmiarów. Dyskusja na temat motywu wcielenia, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, o tym powiem w dalszej części wykładu. Nie jest tak w epoce patrystycznej, jakkolwiek oczywiście ojcowie Kościoła się tym tematem interesują, jak wszystkim, co dotyczy wiary. Natomiast ta dyskusja o motywie wcielenia, ona wybucha za przyczyną świętego Anselma i później dalszych dziejów teologii i już w zasadzie trwa do naszych czasów jako bardzo dyskusja niezwykle ożywiona. Zadajmy sobie takie pytanie zupełnie podstawowe, żeby rozpoznać, co jest troszeczkę żmudne, ale konieczne, rozpoznać jakiś taki schemat pojęciowy świętego Tomasza, w jakim on próbuje ten temat rozwiązać, czy ten problem rozwiązać. Najpierw zadajmy sobie pytanie, jeżeli Bóg stał się człowiekiem, możemy zadać pytanie, dlaczego on to zrobił, prawda? Możemy zapytać, dlaczego ktoś coś robi po prostu? Dlaczego ktoś obdarzony umysłem i wolą coś robi? I taka bardzo uproszczona, ale prawdziwa, myślę, i zdroworozsądkowa odpowiedź jest taka, że robi tak dlatego, że posiada pewne określone cechy, jest jakiś, posiada jakąś naturę, prawda? Człowiek prowadzi wykład, na przykład ja, tutaj nie wyobrażamy sobie kota robiącego, też ten wykładającego, byłoby to z pewnością ciekawsze, to nie ulega wątpliwości, natomiast być może przyjdzie taki moment, że Państwo w czasie tego wykładu zatęsknią właśnie za takim obrotem sprawy, żeby był tutaj kot, ale jednak nie spodziewamy się tego po kocie i kiedy ktoś pyta, dlaczego ja tutaj wykładam, no dlatego, że jestem człowiekiem, że mam umysł, że mam wolę, że chciałem na przykład ten wykład wygłosić. Czyli to jest pierwsza rzecz i to będzie pytanie o przyczynę sprawczą. Ale też druga rzecz jest taka, że ma pewien określony cel, jakiś świadomie obrany cel tego przedsięwzięcia. Ktoś coś robi, ponieważ chce coś zrobić, to znaczy ma jakiś cel, ma jakąś intencję, coś chce uzyskać. Prawda? Ja na przykład chciałem przekazać jakąś porcję wiedzy na temat tego, co święty Tomasz myślał i nauczał o wcieleniu. I wtedy będziemy pytali o przyczynę celową, jaki jest cel. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że w tych celach jest, które podejmujemy, jest jakaś hierarchia. Możemy sobie na przykład stawiać jakiś ostateczny cel jakiejś czynności. Nie taki ostateczny, którym według świętego Tomasza jest tylko Bóg, jako sumum bonum, najwyższe dobro, doskonałe dobro, ale możemy sobie stawiać jakieś inne cele dobra i niektóre z nich uważać jako ostateczne. Na przykład chcemy coś zbudować, chcemy zbudować dom. Zbudowanie tego domu jest tym celem ostatecznym. Ale mamy różne cele cząstkowe. Na przykład, żeby zbudować dom, musimy kupić cegły, więc musimy pojechać te cegły kupić. To jest też jakiś cel, ten zakup cegieł, ale on jest równocześnie środkiem do tego celu ostatniego, prawda? Do zbudowania domu, który tym celem ostatnim, jako ten cel ostatni sobie wybraliśmy. I te cele cząstkowe to są środki do uzyskania tego celu ostatecznego. Święty Tomasz będzie je po łacinie nazwał ea quesuntat finem, te, które są w pewnym stosunku do celu, pozostają w jakimś stosunku do celu, są skierowane do celu. I teraz zobaczcie Państwo, że już w takiej zupełnie zdroworozsądkowej obserwacji dostrzegamy, że niektóre z tych celów są konieczne w takim, powiedzmy, mocnym sensie, to znaczy bez tego nie będzie domu. Dom można zbudować z cegieł, można też zbudować z drewna. I w tym wypadku cegły nie będą takim absolutnie koniecznym środkiem do tego, żeby ten dom zbudować. Mogą być inne środki, ale możemy sobie wyobrazić takie środki, które są konieczne do tego, żeby jakiś cel osiągnąć. Powiedzmy, żeby żyć, żeby podtrzymywać nasze życie, no teraz możemy powiedzieć, są inne, ale musimy w jakiś sposób dostarczyć pokarm do organizmu. Jeżeli tego nie zrobimy, no to umrzemy, prawda? I taki środek do celu, na przykład stawiamy sobie cel, chcę żyć, chcę podtrzymywać moje życie i mam środki do celu. Jedne są konieczne właśnie w mocnym sensie, ale mogą być takie, które nie są konieczne, ale są odpowiednie, to jest ten drugi punkt. To znaczy, muszę dostarczyć jakiś pokarm, ale jeden z nich może być lepszy, drugi może być gorszy. Jeden będzie tylko podtrzymujący, a drugi będzie smaczny jeszcze do tego. I możemy się zastanawiać, który jest odpowiedniejszy, prawda? Więc proszę zwrócić uwagę, mamy ten cel ostateczny czynności, środki do niego prowadzące i na takim zupełnie zdroworozsądkowym poziomie mogą być konieczne środki i coś, co możemy nazwać odpowiednimi środkami do tego celu. I teraz, kiedy wracamy do tematu, to zwróćcie Państwo uwagę, że powiedzmy sobie, że motyw wcielenia to jest innymi słowy zamierzony przez Boga cel wcielenia. I teraz jakie pytania musimy sobie zadać? Pierwsze jest takie, czy to się zgadza z tym, kim jest Bóg? Czy wcielenie się zgadza z tym, co poznajemy o Bogu na podstawie objawienia? Druga rzecz, jaki jest ten cel ostateczny tego działania? I proszę zwrócić uwagę, że ten cel będzie eschatologiczny, czyli ostateczny w stosunku do wszystkich ludzi i całego wszechświata. Możemy powiedzieć reparacjo, możemy używać bardzo różnych słów, ale chodzi o to, że celem ostatecznym wcielenia będzie to, żeby świat został naprawiony. Wszyscy ludzie zostali naprawieni, wypełniła się jakaś sprawiedliwość. Bardzo różnie możemy to nazywać, prawda? Może to być nowe niebo i nowa ziemia i ludzie w tym nowym niebie po zmartwychwstaniu, prawda? W epoce eschatologicznej, ale to jest cel. I teraz cel cząstkowy, o którym mówiliśmy przed chwilą, to będzie właśnie wcielenie. Czyli ona będzie w pewnym sensie, wcielenie będzie środkiem do tego celu. Ono nie jest celem samym w sobie, przynajmniej w tym, jak myśli święty Tomasz, o tym jeszcze będziemy mówić dalej, ale wcielenie jest jakby środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu, w tym momencie no, właśnie tego ostatecznego odnowienia świata, odnowienia człowieka już teraz, ale również odnowienia świata. I proszę zobaczyć, że my nie pytamy tutaj o to, czy w ogóle odnowienie człowieka, czy w ogóle takie działanie Boga zbawcze, żeby człowieka zbawić, żeby człowiek osiągnął życie wieczne, czy to w ogóle jest odpowiednie? Moglibyśmy się zapytać tak, czy to jest w ogóle odpowiednie, żeby ratować człowieka? Moglibyśmy pytać o ten cel ostateczny. Bo może bardziej odpowiednie byłoby go zostawić po prostu po upadku. No niech sobie będzie taki, jak chciał, to niech będzie. masz na coś zasłużył, prawda? Może to było lepsze dla Boga. Niekoniecznie lepsze dla nas, prawda? Ale po prostu lepsze, bardziej odpowiednie. O to nie pytamy. To już jest założone. Założone jest to, że Bóg chce odnowić świat. I teraz ten cel cząstkowy, czyli wcielenie i tajemnica paschalna, śmierć, bo wcielenie jak od razu zmierza też w jakiś sposób do śmierci i do zmartwychwstania Pana Jezusa. To wszystko jest zaplanowane przez Boga. No i teraz, proszę Państwa, troszkę się pomęczymy. Otóż chciałem Państwu pokazać, w jakim schemacie pojęciowym właśnie pracuje Święty Tomasz, jeśli chodzi o to pytanie. Ten schemat wydobyłem, on nie jest doskonały w tym znaczeniu, że on pokazuje wszystkie rodzaje konieczności, o których Tomasz mówi, czy wszystkie rodzaje możliwości, o których mówi. Chodzi tylko o to, co stosuje do wcielenia. Jakiego rodzaju pojęcia stosuje do wcielenia. One nam pozwolą wydobyć bardziej szczegółowo następne ważne pytania. I pierwsza rzecz to jest konieczne, prawda? Możemy zapytać tak, czy wcielenie jest konieczne i w ogóle co jest konieczne? Co to znaczy, że coś jest konieczne? I teraz proszę zobaczyć, coś jest konieczne, ponieważ stosownie do jego natury jest niemożliwe, by było inaczej niż jest. Czyli jeżeli ma być człowiek, to jest konieczne, żeby miał duszę i ciało. Powiedzmy tak. I to jest konieczne w takim, nazwijmy to, mocnym sensie. Coś jest dalsze. Coś jest konieczne przez działanie czegoś zewnętrznego. I występuje w dwóch formach. Albo jest konieczność przymusu, albo jest konieczność celu. Konieczność przymusu byłaby taka. Zrobiłem to, ponieważ ktoś mnie zmusił. Nie można było zrobić inaczej. I też wtedy mówimy o pewnej konieczności. Albo konieczność celu, która nas najbardziej będzie interesować, to będzie, w jakim sensie możemy ten cel osiągnąć, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu, jak osiągnięcie tego celu, czego to wymaga od nas i czy są tam takie rzeczy, które są konieczne, żeby ten cel osiągnąć. I to według Tomasza występuje w dwóch formach. Pierwsze, coś jest konieczne koniecznością celu, gdyż bez tego jakiś cel w żaden sposób nie może zaistnieć, czy istniejąc uprzednio zostać osiągnięty. Chodzi o coś takiego. To, o czym mówiliśmy, ten przykład z pokarmem, prawda? Bez tego cel nie może zostać osiągnięty. To jest konieczne koniecznością celu. I drugie, coś jest konieczne koniecznością celu, gdyż bez tego jakiś cel nie może zaistnieć w odpowiedniejszy sposób, czy istniejąc uprzednio zostać osiągnięty w odpowiedniejszy sposób. Na przykład wyobraźmy sobie następującą sytuację. Chcemy się dostać stąd do Krakowa w przypływie jakiegoś szaleństwa. I to był dowcip. Tak. I powiedzmy, chcemy się tam dostać i teraz konieczne jest to, żebyśmy się przemieścili z Warszawy do Krakowa. To jest konieczne koniecznością celu. Nie osiągniemy tego celu, dostać się do Krakowa, jeśli się nie przemieścimy stąd. Natomiast może być tak, że możemy tam iść na piechotę, możemy tam pojechać autobusem, możemy pojechać pociągiem, polecieć samolotem. I teraz zaczynamy pytać, które z tych rzeczy jest odpowiedniejsze do tego, żeby osiągnąć ten cel. Rozumieją Państwo? Myślę, że to jest bardzo takie zdroworozsądkowe. Druga rzecz, Tomasz też używa, co jest możliwe i niemożliwe. Możliwe po prostu i absolutnie, możliwe warunkowo, jest coś niemożliwe po prostu i absolutnie i niemożliwe warunkowo. Ex suppositione, biorąc pewne rzeczy pod uwagę spełnienie jakiegoś warunku. Czyli na przykład możliwe po prostu i absolutnie byłoby to, że powiedzmy, powstanie tutaj nagle drugi klasztor ojców dominikanów. To jest możliwe po prostu w ciągu na przykład jednej sekundy. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, na przykład gdyby Bóg chciał działać w ten sposób. Natomiast niemożliwe i absolutnie byłoby to, żeby tu na przykład według Tomasza, jesteśmy teraz w tym schemacie, było kwadratowe koło. To jest niemożliwe absolutnie. To nie podpada pod wszechmoc Boga. To jest nonsens. I pod pewnym warunkiem, na przykład jest możliwe jest możliwe warunkowo, żebym spotkał tutaj kogoś, kto mieszka w Australii za 5 minut. To jest możliwe, ale pod tym warunkiem, że on przyleciał do Polski z Australii. Rozumieją Państwo? I odpowiednie właśnie na tym tle, następnym w tym schemacie, to jest coś jest odpowiednie, gdy przysługuje mu stosownie do cech charakterystycznych jego natury. Takie pojęcie odpowiedniości Tomasz stosuje. Czyli to by było podobne do konieczności trochę, ale jest dla mnie odpowiednie, że mówię, ponieważ jestem człowiekiem. To jest convenience. Jestem człowiekiem, to jest odpowiednie, ponieważ taka jest moja natura. I wreszcie coś jest odpowiednie, gdy dzięki niemu cel zostaje w lepszy sposób osiągnięty, bardziej wszechstronnie na przykład. To o tym już mówiliśmy. I teraz, jeżeli to przeniesiemy do pytania o cel, o motyw wcielenia, to jak to będzie wyglądało? Proszę zobaczyć. Po pierwsze, ale pamiętamy, że wcielenie jest środkiem do osiągnięcia tego ostatecznego celu. I teraz czy ten środek był konieczny? I będzie pierwsza odpowiedź. Nie był konieczny w sensie 1-1. To był ten sens konieczności absolutnej. Ani z punktu widzenia Boga, ani z punktu widzenia człowieka. W boską naturę nie jest wpisana absolutna konieczność wcielenia. Podobnie nie jest konstytutywne dla natury ludzkiej bycie przyjętą do zjednoczenia w unii hipostatycznej. Czyli nie było absolutnie konieczne, żeby Bóg się wcielił. To jest dla Tomasza bardzo istotne, co podkreśla. Druga rzecz, nie było konieczne w znaczeniu 1-2-1. Tam było przymus, pamiętają Państwo. No kto może Boga przymusić do wcielenia, prawda? Jest to niemożliwe, Boga nie można do niczego przymusić. Dalej, po trzecie, wcielenie nie było konieczne w znaczeniu 1-2-2-1, ponieważ Bóg mógł zbawić człowieka w inny sposób niż przyjmując ludzkie ciało. Czyli krótko mówiąc, to nie był jedyny możliwy środek do osiągnięcia tego celu, o którym mówiliśmy. Dalej, było konieczne w znaczeniu 1-2-2-2. To było to znaczenie, że było konieczne, że założywszy, że Bóg chciał zbawić człowieka przez wcielenie, to jest konieczne, że się dokonało wcielenie. To jest to właśnie pod pewnym warunkiem. To ma pewien sens, ale to nie będziemy go zgłębiać. Było możliwe, i teraz przechodzimy do możliwości, było możliwe w sensie 2-1, by Bóg naprawił rodzaj ludzki w inny sposób niż przez wcielenie. To jest oczywiste już z tego, co mówiliśmy przed chwilą. Bóg mógł to zrobić inaczej. Było niemożliwe, by Bóg naprawił rodzaj ludzki w inny sposób. Dlaczego? Jeżeli postanowił odwiecznie, że naprawi rodzaj ludzki w ten sposób, to było niemożliwe, ale jak niemożliwe, pod warunkiem, ex suppositione, żeby zbawił człowieka w inny sposób. Dalej, było odpowiednie w sensie 3-1, przymioty Bożej natury są takie, że czynią wcielenie odpowiednim. To jest bardzo ważne. Czyli ponieważ Bóg jest taki, jaki jest, to wcielenie jest odpowiednie. Pamiętają Państwo, ponieważ ja jestem człowiekiem, to mówię. I wreszcie było odpowiednie w sensie 3-2. Wcielenie w najwszechstronniejszy sposób pozwala osiągnąć cel, którym jest naprawa rodzaju ludzkiego. I tu Tomasz mówi, że wcielenie jest, jakkolwiek można było to zrobić inaczej, to jednak wcielenie w najlepszy możliwy sposób wydaje się odpowiadać temu celowi, który Bóg sobie założył, odwiecznie założył. I taki jest schemat, w którym Tomasz operuje, oczywiście mówiąc w dużym skrócie. Proszę zobaczyć, że to ma ważne konsekwencje. Jaki jest nasz punkt obserwacyjny? Teologiczny punkt obserwacyjny tego motywu wcielenia jest taki, że zdarzyło się. Po prostu Bóg się wcielił. To znaczy, że było odpowiednie, żeby się wcielił. Teraz zaczynamy badać, dlaczego to było odpowiednie, żeby się wcielił. Ale żeby to dobrze badać, to musimy mieć tło. A to tło jest jakie? Mógłby to zrobić w inny sposób. Nie był przymuszony do tego. Mogło być inaczej. I potem to wobec tego, dlaczego stało się, jak się stało, dlaczego to jest odpowiednie. I teraz zaczynamy formułować argumenty ex conveniencia. Krótko mówiąc, Bóg jest absolutnie był wolny w podjęciu tej decyzji o tym, że chce się wcielić. I to otwiera nam szansę na badanie odpowiedniości wcielenia, pytania o cel. Jeśli to jest jasne, jak Tomasz stawia ten problem, to teraz powiedzmy sobie szczerze, że takie badanie odpowiedniości to jest niesłychanie żmudna praca teologiczna. Ja tam dodałem dwa inne określenia łacińskie, którymi Tomasz się czasami posługuje, na przykład kongruencja czy decencja. To są bardzo blisko znaczne w stosunku do konweniencja, czyli odpowiedniość. Kongruencja, możemy sobie powiedzieć, bardziej będzie zwracała uwagę na spójność pewnych wydarzeń. Czyli teolog musi się też interesować spójnością historii zbawienia. Decencja ma też taki ładny odcień, coś jest właściwe, odpowiednie, stosowne, ale też piękne. Prawda? Czyli w jaki sposób ten Boży plan jest równocześnie jakiś nie tylko spójny, ale i piękny, prawda? I teraz proszę zobaczyć, dlaczego to jest takie, my przejdziemy kawałek tej żmudnej drogi dalej, ale proszę zobaczyć, dlaczego to jest takie żmudne. Na przykład, dlaczego wcielenie jest odpowiednie? Jaki to ma związek z atrybutami istotowymi Boga? Jakie to są atrybuty istotowe? Właśnie dobroć, wszechmoc, wszechwiedza, miłosierdzie, sprawiedliwość i tak dalej. Jaki ma związek wcielenie z tymi atrybutami? Bo jak powiemy na przykład, wcielił się z miłości do człowieka, prawda? No coś mu bardzo ważnego mówimy, ale to się domaga też dalszych analiz, prawda, od teologa. Jaki jest związek z życiem wewnątrz trynitarnym Boga? Jak się odnosi do tego, że jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym? Jak się odnosi do tajemnicy stworzenia? Jak jest spójny z tajemnicą stworzenia? Jak jest spójny z tym, co Bóg sobie zaplanował jako cel ostateczny? Jaki jest związek wcielenia ze stanem ludzkiej natury po upadku? Czy wcielenie było dobre dla człowieka, dla takiego stanu człowieka, w jakim się znalazł po upadku? W jaki sposób określone wydarzenie zbawcze jest spójne z innymi wydarzeniami? Widzą Państwo, to jest naprawdę duża robota. To jest duża robota. Ją przeprowadzić to jest w gruncie rzeczy ciężka sprawa i Tomasz to zrobił, zresztą średniowiecze w ogóle to zrobiło bardzo dobrze, no mało powiedziane, a Tomasz to zrobił rzeczywiście wyjątkowo ciekawie też. I chciałem, a propos tej żmudnej roboty, fragment z Contra Gentiles, Tomasz pisze tak, jeżeli ktoś pilnie i ze czcią rozważa tajemnicę wcielenia, znajdzie w niej tak wielką głębię mądrości, że przewyższa ona ludzkie poznanie, zgodnie ze słowami apostoła, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. Dlatego przed tym, kto ze czcią rozważa tę tajemnicę, zostaną odkryte coraz to wspanialsze i wspanialsze jej racje. Czyli kto bada głęboko tajemnicę wcielenia, ciągle odkrywa nowe racje wcielenia. Widzi, że to jest niezwykle sensowne. I teraz, proszę Państwa, już przechodząc bardziej z tego, powiedzmy, takiego pojęciowego czy wstępnego planu, na którym musieliśmy się znaleźć, żeby zrozumieć, czym jest konweniencja, przechodzę do średniowiecznej dyskusji, która miała duże znaczenie na to, co mówił święty, miała duże znaczenie dla tego, co mówił święty Tomasz, ale też w ogóle dla naszego problemu. Otóż pytanie, które postawiło tak naprawdę średniowiecze, proszę Państwa, u ojców Kościoła tego w zasadzie nie ma. Czy gdyby człowiek nie zgrzeszył, to mimo to Bóg by się wcielił? Czyli czy gdyby nie było upadku Adama, to mimo wszystko Bóg by się wcielił? Czyli wyobrażamy sobie taką historię alternatywną. My wiemy, że tak nie było, ale wyobrażamy sobie historię alternatywną. Adam nie zgrzeszył, dalej, według tego, co mówi święty Tomasz, miałby dzieci z Ewą, ale te dzieci miał, prawda? Ale chodzi o to, że te dzieci z Ewą dalej żyją w raju. I dalej te dzieci mają następne dzieci. Po prostu ludzie sobie żyją dalej w takim stanie sprawiedliwości pierwotnej. I teraz w tej sprawiedliwości pierwotnej ci ludzie żyją i teraz przychodzi do nich Bóg, przyjmując ludzkie ciało, prawda? Czyli następuje wcielenie w tym takim, nazwijmy to, rozszerzonym raju następuje wcielenie. Po co by miało następować? O tym powiemy za chwileczkę. Ale w każdym razie wielu teologów, o czym za chwilkę, właśnie przychyliło się do tej opinii, że nawet gdyby Adam nie zgrzeszył, nie było grzechu pierworodnego, to Syn Boży by się wcielił. Musimy znaleźć do tego jakieś oczywiście argumenty i te argumenty Państwu przedstawię, również te najbardziej takie dziwne. ale też i bardzo mocne, ciekawe, prawda, tego. Oczywiście widzą Państwo, że to ustawia nam problem motywu wcielenia, dlaczego Bóg się wcielił w zupełnie nowym świetle, zupełnie inaczej. I teraz dwie odpowiedzi, prawda, to co powiedziałem. Stan faktyczny, następstwa zdarzeń, to co się zdarzyło, był upadek, wcielenie i przez to reparacjo, restauracjo mi nagle, ale to też przecież może być. I w końcu osiągnięcie celu ostatecznego. I teraz tak, wydaje się, że wcielenie, proszę teraz zwrócić baczną uwagę na to, wcielenie odwiecznie pomyślane jest jako odpowiedź na upadek i środek do zbawienia. Czyli Bóg odwiecznie, to jest to stanowisko pierwsze, wyjściowe. Bóg odwiecznie, myśląc o wcieleniu, pomyślał je jako lekarstwo na grzech. Taki był motyw. Ale ta hipoteza, o której powiedzieliśmy, upadek nie jest główną przyczyną wcielenia. Nawet gdyby upadek nie nastąpił, Bóg stałby się człowiekiem. Czyli to nie było tak, że najpierw był sobie pomyślany upadek, a potem wcielenie jako lekarstwo. Wcielenie było pomyślane wcześniej, w cudzysłowie, o czym za chwileczkę. I teraz sprecyzujmy ten problem. Proszę Państwa, te dwie szkoły, które się pojawiły w średniowieczu na ten temat, nikt z nich nie robił takich błędów, jakie można spotkać nieraz we współczesnych opracowaniach tego tematu, takich powiedzmy bardziej popularnych, ponieważ to rozwiązanie drugie, tutaj to hipotetyczne, ono jest bardzo popularne we współczesnej teologii. Po pierwsze, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ostatni wykład był Grzegorz Strzelczyk, prawda? I on właśnie powiedział, że on się nie zgadza ze świętym Tomaszem w tym rozwiązaniu, które Tomasz proponuje, bo od razu mogę powiedzieć, że on jest za tą propozycją numer jeden, ale też w jaki sposób to za chwilkę. Czyli, krótko mówiąc, jest za tym rozwiązaniem numer dwa Grzegorz, czyli że to Bóg by się wcielił, nawet gdyby Adam nie zgrzeszył. Proszę zobaczyć, nikt nie neguje, i teraz precyzujemy to zagadnienie, jak było precyzowane w średniowieczu, nikt nie neguje stanu faktycznego i kolejności zdarzeń. To nie jest tak, że niektórzy mówią, że on się wcielił wcześniej, a tylko teraz przyszedł. Rzeczywiście przyszedł po to, żeby nas zbawić. Tego nikt nie neguje. Druga rzecz. Nikt nie neguje, że wcielenie jest odpowiedzią na grzech. Ale uwaga, tutaj jest nawias, tylko w jakiej formie? I tu będzie dyskusja. Bo teraz wyobraźcie sobie Państwo, gdyby ten Syn Boży wcielił się w raju, to czy musiałby przyjmować takie ciało cierpiętliwe, czy musiałby umrzeć za nasze grzechy? No nie, bo grzechu by nie było. Czyli dyskusja będzie taka. Oczywiście, że przyszedł po to, żeby nas zbawić. To jedni i drudzy mówią. Ale w jakim ciele by przyszedł? To już jest pytanie. I tu była dyskusja. I o tym bardzo pięknie pisze święty Bonaventura. Potem upadek nie może być ostatecznym motywem działania Bożego. I to jest wielkie nieporozumienie. To znaczy, zwolennicy opinii numer dwa, tej hipotetycznej, oni często mówią coś takiego. Przecież nie może być tak, żeby zło grzechu było motywem działania Boga. Ale to żaden ze średniowiecznych teologów by tak nie powiedział. Motywem podstawowym, ostatecznym działania Boga jest zawsze jego dobroć. To jest tylko motyw cząstkowy w stosunku do tego ostatecznego motywu, którym jest jego dobroć. Czyli chodzi, zobaczcie Państwo, nikt nie neguje, że chodzi o motyw główny, naczelny i że są jakieś dodatkowe motywy z wcieleniem związane. Chodzi o zdefiniowanie motywu głównego. Dalej, chodzi o rekonstrukcję na podstawie objawienia i wiedzy teologicznej następstwa, w cudzysłowie to powinno być, Bożych myśli z naszego punktu widzenia, bo Bóg jest wieczny. Nie chodzi o reakcję Boga na zaskakujące zdarzenia. To oczywiście każda z tych szkół wiedziała. To nie chodzi o coś takiego. Bóg zaplanował sobie, że stworzy Adama. Stworzył Adama, Adam upadł, Bóg się zaskoczony. Co tu zrobić? No to wyślijmy Syna Bożego. Prawda? Czyli, że Bóg... Teologowie średniowieczni nie przyjmowali takiego rozumienia reakcji Boga na sytuacje, które są dla Niego nieznane. Krótko mówiąc, musi być plan odwieczny, plan Boga, i to zarówno jedna i druga szkoła to przyjmuje, tylko w jakim porządku były ułożone w tych myślach Bożych wydarzenia. Rozumieją Państwo? Co miało nastąpić, co było pierwotne, co było późniejsze. Wreszcie idzie o właściwą interpretację stanu faktycznego. Więc nie jest to tylko czysta hipoteza, gra teologiczna. Bo jeżeli ja mówię coś takiego, Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, ale to nie było motywem wcielenia głównym odpowiedź na grzech, tylko coś innego było tym głównym motywem, to oczywiście zupełnie inaczej patrzę na te fakty. I teraz to następstwo logiczne. Proszę Państwa, musimy się skupić. Tylko jako próbkę podam Państwu, jak to zrobił Duns Scott, opowiadający się za hipotezą numer dwa. Najwybitniejszy przedstawiciel tego nurtu. W jaki sposób on to opracował i jak sobie wyobrażał, że te Boże myśli idą, że się tak wyrażę. One nie idą, bo Bóg jest wieczny, nie ma w nim upływu czasu, ale jak one następują po sobie. Może zostawmy te dwie główne zasady, którymi się najpierw posługiwał. To są takie metazasady jakieś. I przejdźmy od razu do tego, co pisał. Tutaj pojawia się słowo predestynacja, ale to chodzi o... Scott nazywa za pewną tradycją średniowieczną to w ten sposób wybranie przez Boga pewnej określonej rzeczy do jakiegoś celu. To będzie predestynacja. I teraz proszę zobaczyć. Po pierwsze to, co Bóg widzi, to jest logiczny, tylko logiczny, przez nas pomyślany na kolejność. Bóg predestynuje duszę Chrystusa do chwały, wizji uszczęśliwiającej. Chrystusa w sensie Boga i człowieka. Żeby dusza ludzka człowieka widziała Boga twarzą w twarz. Do tego jest najpierw predestynowana. Po drugie, predestynuje ludzką naturę Chrystusa, aby zależała od słowa. To znaczy, żeby zależała od wcielenia, prawda? Od słowa wcielonego. To jest trudne, tak, ale proszę zobaczyć, chodzi o uchwycenie kolejności. Potem Bóg predestynuje niektóre inne stworzenia do chwały w Chrystusie. A potem dopiero Bóg przewiduje upadek Adama. Widzą Państwo? Czyli Chrystus jest przewidziany przez Boga przed upadkiem Adama. I następnie Bóg predestynuje Chrystusa do odkupienia całej ludzkości. Ponieważ już się zdarzył grzech Adama, Bóg o tym wie odwiecznie, to teraz ten Chrystus musi przyjść w pewnej określonej formie, tak to nazwijmy, to znaczy przyjąć ludzkie ciało, które jest cierpiętliwe. Rozumieją Państwo to następstwo? Najpierw wcielenie, potem upadek. I teraz ta dyskusja, która rozgorzała. Proszę Państwa, w pierwszym dziesięciu, tutaj jest też pierwsza i druga hipoteza. Ci teologowie, którzy są wymienili w punkcie drugim, opowiadali się za hipotezą drugą, a ci w pierwszym za hipotezą numer jeden. Proszę zobaczyć, że najstarsi w hipotezie drugiej to jest Izaak z Niniwy i Rupert. I Izaak z Niniwy... To jest jedyny przedstawiciel pierwszego tysiąclecia wśród tych. W zasadzie nie można znaleźć u innych teologów tego. Potem zobaczcie Państwo, zacznijmy od drugiej grupy. Znajdziemy świętego Alberta Wielkiego, czyli nauczyciela świętego Tomasza i Aleksandra z Hales, czyli nauczyciela, czyli twórcę szkoły franciszkańskiej teologii. Mamy twórcę szkoły dominikańskiej teologii świętego Alberta i Aleksandra z Hales. No i na końcu, nie czytajmy tych innych nazwisk, jest Jan Duns Scott, nie ma potrzeby. To są wybitni teologowie średniowieczni, rzeczywiście to jest bardzo znaczący. Jest Jan Duns Scott, dlatego podkreśliłem tych najważniejszych. Nie jest to teza Scotta. We współczesnej literaturze mówi się, że to jest teza Scotta o wcieleniu. Natomiast on ma wielu poprzedników. Szczególnie tutaj Robert Grosseteste. On w zasadzie tego franciszkańskiego teologa powtarza i precyzuje. Natomiast ta pierwsza grupa, to tutaj te najwybitniejsze postaci to święty Tomasz z Akwinu i święty Bonaventura. Zobaczcie Państwo, jak to się ciekawie rozkłada. Poza zakonami się rozkłada. Szkoły się tutaj różnią wewnętrznie co do tego problemu, co do rozwiązania tego problemu. I najwybitniejszy chyba teolog obok Dunsa Scotta, święty Bonaventura franciszkański, najwybitniejszy teolog dominikański Tomasz z Akwinu jednak są za propozycją numer jeden. I teraz, proszę Państwa, nadal pozostajemy w stanie skupienia. Zobaczmy, jakie mają argumenty drudzy. Niektóre są fantastyczne, w sensie zadziwiające, dziwne, a niektóre są takie bardzo mocne i ciekawe. Podzieliłem je sobie. Wydaje mi się, że udało mi się z tych tekstów zwolenników wybrać te najważniejsze. Nie, powiedziałbym nawet, że wszystkie. I szybciutko je Państwu pokażę. Chyba nie ma innych, ale głowy nie dam, prawda, na rzecz tej grupy drugiej. I pierwsze są ze względu na Bożą istotę. I teraz tak. Przez wcielenie manifestuje się Boża dobroć. Powinna się rozlewać w sposób najdoskonalszy. Dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby musiał Bóg czekać, myśleć o wcieleniu jako odpowiedzieć na upadek, ponieważ powinien się rozlać jego dobroć, a wcielenie jest najwyższym sposobem rozlania boskiej dobroci. Powinno się to zdarzyć niezależnie od upadku, żeby Bóg objawił swoją dobroć. Drugi. Pierwszy po prostu przymioty. Bóg powinien się zamanifestować. Powinien zamanifestować w stworzeniu swoją boskość. I to nie ma znaczenia, czy jest upadek, czy nie. Najwyższa miłość, numer trzy, charakteryzuje się tym, że powinna się charakteryzować największym zjednoczeniem z tym, który jest kochany. W związku z tym, jeżeli Bóg kocha ludzi najwyższą miłością, to powinien się zjednoczyć z nimi. Inaczej nie zamanifestowałby, nie ukazałby swojej najwyższej miłości. Dalej, pokora jest doskonałą cnotą. Bóg musi posiadać pokorę w stopniu najwyższym. Ja teraz nie mówię, czy one są dobre, czy niedobre. Przedstawiam tak, jak oni myślą. I teraz proszę zwrócić uwagę, jest tutaj pewien chaos. To znaczy na niektóre by się zgodził na przykład Aleksander, a na niektóre by się nie zgodził święty Albert. To jest tylko zbiór. I teraz... Jak najdoskonalszym wyrazem pokory jest to, gdy się łączymy z kimś niższym od nas. Więc Bóg jako pokorny powinien się zjednoczyć z kimś niższym od siebie, czyli człowiekiem, nawet gdyby nie było upadku. Następne. Argumenty ze względu na życie wewnątrz trynitarne. Bóg jest samą dobrocią rozlewającą się, bonum est diffusivum sui, i to ma odniesienie do Trójcy Świętej wewnątrz. Na przykład, kiedy ojciec rodzi syna wewnątrz Trójcy Świętej, to jest udzielenie, najwyższe udzielenie dobroci. W związku z tym powinien udzielać się, jakby to życie trynitarne powinno udzielać się dalej, aż do wcielenia, prawda? Potem istnieją trzy możliwości. Są trzy osoby w jednej substancji, trzy osoby w trzech substancjach. To jest tutaj na przykład raz, dwa, trzy. I trzy substancje w jednej osobie. Bóstwo, ciało i dusza Chrystusa. Nie byłoby doskonałości całej rzeczywistości. To są te trochę fantastyczne, już się zaczynają argumenty. W Bogu trzy osoby istnieją w jednej naturze. Doskonałością natury jest więc istnieć w licznych osobach. Natura powinna istnieć w licznych osobach. Wynika więc, że doskonałością osoby jest istnieć w wielu naturach. W związku z tym doskonałością ludzkiej osoby powinno być istnieć w wielu naturach, czyli w boskiej i ludzkiej. Nie ma znaczenia, czy jest grzech, czy nie ma grzechu. Ze względu na naturę człowieka i jego zbawienie, co oni mówią? Jeżeli ludzka natura ma taką godność, żeby być przyjęta przez Syna Bożego, to ta godność nie byłaby spełniona, gdyby Syn Boży nie stał się człowiekiem. Rozumieją Państwo? Nie ma znaczenia, czy zgrzeszył, czy nie zgrzeszył. Natura bezgrzeszna, dziewiąty, natura bezgrzeszna jest bardziej podobna do Boga i zdolna do zjednoczenia z Nim niż natura grzeszna. Dlaczego więc nie wcielić się w Adama, zanim nie upadł? Następne. Człowiek mógłby się zbawić w raju. Nie wiemy, jak by to wyglądało, czy byłoby to delikatne przejście do życia wiecznego, nie byłoby śmierci, ale jakieś zbawienie, ale musiałby zasłużyć jednak na to. Musiałaby być zasługa. Bez Chrystusa nie byłoby zasługi, bez Boga i człowieka. Więc dobrze, że w takim hipotetycznym raju, żeby był też Syn Boży wcielony. Następnie celem człowieka jest to, żeby widział Boga twarzą w twarz. A to może przeprowadzić tylko Syn Boży wcielony. Dlatego Adam, gdyby nie upadł, też miałby dążyć do życia wiecznego, a nie osiągnąłby tego, gdyby nie wcielenie. I podobny jest z argumentem ze szczęścia, go zostawmy. Zobaczcie Państwo, bardzo ciekawy argument numer 13. Gdyby było tak, że Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że nastąpił upadek, to tak wielkie wywyższenie ludzkiej natury, przyczyną tego byłby upadek. I człowiek uzyskałby niesłychane dobra ze względu na swój grzech. Rozumieją Państwo? A to by było wysoce nieodpowiednie. Teraz ze względu na doskonałość działania Boga w stworzeniu. Bóg jest pierwszy, wyobraźmy sobie takie coś. Bóg jest pierwszy, potem stwarza świat. Końcem stworzenia świata jest człowiek. W związku z tym dobrze by było, żeby te dwie zasady się połączyły ze sobą. Najwyższy ze stworzenia i ten, który zapoczątkował. Cyrkularność, żeby nastąpiła. I teraz to jest ciekawe. Cztery możliwe sposoby zaistnienia człowieka. Człowiek może istnieć z mężczyzny i z kobiety, bez mężczyzny i bez kobiety, to jest Adam, z mężczyzny, ale bez kobiety, to jest Ewa i wreszcie powinien, żeby była pełnia, żeby pełnia się dokonała, to powinien być z kobiety, ale bez mężczyzny. I to Chrystus. No to już Anselm też tego argumentu używał przy okazji czegoś innego. Dobrze. Teraz następne argumenty ze względu na Chrystusa, który jest wypełnieniem dzieła stworzenia i łaski. Proszę Państwa, to jest bardzo istotne. Gdyby motywem miał być grzech, to stanie się Syna Bożego człowiekiem było tylko przygodne, okazjonaliter, a nie zasadnicze, zasadniczo principaliter. Dusza Chrystusa, która jest najszlachetniejszym stworzeniem, musiałaby zostać wprowadzona stwórczo w ten świat ze względu na grzech, a więc okazjonaliter. Co jest najdoskonalszym stworzeniem, proszę Państwa, jakie kiedykolwiek było? To jest dusza Chrystusa. Lepszego, większego stworzenia nie było. W związku z tym ta dusza musiałaby być wprowadzona w świat. Dlaczego wprowadzona w świat? Bo duszę Bóg stwarza bezpośrednio, rodzice nie przekazują sobie duszy. Musiałaby być, ten największe stworzenie powstałoby przy okazji grzechu, a nie dla samego siebie. Druga rzecz, następny argument, 17, wiem, że to jest męczące, zaraz przerwa. 17 argument jest taki. Wyobraźmy sobie ten raj hipotetyczny. Nie nastąpił upadek. Czy byłby tam Kościół? Byłby Kościół wśród tych idealnych, doskonałych ludzi w stanie. Natomiast, ale taki Kościół musiałby mieć głowę. A kto jest głową Kościoła? Chrystus wcielony. W związku z tym było odpowiednie, żeby był zaplanowany przed upadkiem. Następny argument. 18. Przeznaczenie Chrystusa jest odwieczne, a więc niezmienne. Jeśli więc odwiecznie jest przeznaczony, to nawet gdyby grzesz nie wszedł na świat, nastąpiłoby wcielenie. To jest interpretacja tylko tego fragmentu. To nie jest dodatkowy element. Interpretacja tego Rzymian 1:4. Inne. Gdyby człowiek nie zgrzeszył, to i tak istniałby sakrament małżeństwa. Widzę, że ta teza, ale to prawda, że tak uważają średniowieczni, że małżeństwo nie jest skutkiem grzechu, prawda? Nie jest skutkiem upadku, bo Państwo ze spokojem przyjęli tę tezę, a przecież ona może budzić jakieś pytania. Gdyby człowiek nie zgrzeszył, to i tak istniałby małżeństwo. Jest on jednak, jak pisze święty Paweł, małżeństwo ze względu na zjednoczenie natur w Chrystusie, znakiem zjednoczenia Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo jest znakiem zjednoczenia Chrystusa i Kościoła. Jeśli by człowiek nie upadł, a Syn Boży by się nie wcielił, wtedy sakrament ten byłby fałszem. Dlaczego byłby fałszem? Dlatego, że nie odzwierciedlałby relacji Chrystusa jako głowy do swojego Kościoła. Dobrze, następnym. I proszę Państwa, ten 20 argument, charakterystyczny dla szkoły franciszkańskiej, jest bardzo słabym argumentem teologicznym, dlatego jest argumentem z tradycji w zasadzie, jest argumentem z autorytetu z Bernarda z Clairvaux, a u Aleksandra znajduje się jako główny w zasadzie argument popierający tę tezę o takim właśnie motywie wcielenia. Argument jest taki. Powodem upadku Lucyfera była zazdrość, która pojawiła się wtedy, gdy zostało mu objawione, że Syn Boży przyjmie ludzką naturę. Zazdrość ta była przyczyną upadku Lucyfera, a co za tym idzie, także przyczyną upadku człowieka. Lucyfer musiał więc zobaczyć wcielenie niezależnie od grzechu i chcąc mu przeciwdziałać, upadł. Czyli Lucyfer zobaczył wcielonego Syna Bożego przed grzechem. Zazdrościł człowiekowi tego, w związku z tym upadł, a potem doprowadził do upadku człowieka w raju. Prawda? Taka miałaby być kolejność. 21. Wcielenie przyniosło bardzo wiele pozytywnych skutków oprócz samego zbawienia człowieka. Musiały więc być także inne przyczyny wcielenia niż tylko odkupienie. Po skutkach bowiem wnioskujemy o przyczynach. Taki argumencik numer 21. Po prostu widzimy, że nie tylko odkupienie w sensie ścisłym musi być celem wcielenia. Są jakieś inne też. W związku z tym, jeżeli tak, no to muszą być jakieś inne tego przyczyny. Skoro skutki są takie, to motywy musiały być inne. Dobrze, przebiegliśmy przez te 21 argumentów. Widzą Państwo ich jakąś złożoność na pewno, ale są tam też argumenty mocne. Są tam argumenty ciekawe, szczególnie te, że Bóg powinien objawić się w ten sposób, jakoś zamanifestować swoje atrybuty. Bardzo mocny jest ten argument, że skoro Bóg stał się człowiekiem, to w człowieku jest jakaś możliwość do tego, żeby być przyjętym przez Syna Bożego. A gdyby tak się nie stało, to wtedy ta możliwość byłaby niewykorzystana w jakiś sposób, a więc stworzenie człowieka byłoby niepełne. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, w związku z tym zróbmy sobie przerwę 15 minut do godziny 10 po 20. Proszę Państwa, co teraz już znając to stanowisko drugie, mniej więcej tak i argumenty na rzecz tego drugiego stanowiska, tak bardzo pobieżnie, możemy powiedzieć to, co święty Tomasz myśli na ten temat jako przedstawiciel pierwszego stanowiska. I fundamentalnie, gdybyśmy fundamentalnie chcieli sformułować jego odpowiedź, to ona będzie taka, że to, co przekracza wszelkie wymagania stworzenia i co wypływa z samej Bożej woli, można dowiedzieć się tylko z Pisma Świętego, przez którego słowa wola ta się ujawnia. Pismo Święte uczy, że powodem wcielenia był grzech pierwszego człowieka i boska wola uleczenia go. To dlatego bardziej należy przyświadczyć temu poglądowi niż opinii przeciwnej. Czyli bardziej przyświadczamy poglądowi pierwszemu, nie drugiemu, z jednego prostego powodu. Dlatego, że wcielenie to jest coś, co wykracza poza zdolności ludzkiej natury, poza zdolności stworzenia, a poza tym jest dziełem Bożej wolności. W związku z tym, skąd możemy się w ogóle dowiedzieć o takich rzeczach jak motywy? Tylko i wyłącznie ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, a Tomasz uważa, że tam, gdzie są fragmenty poświęcone temu, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem, tam wszędzie jest powiedziane, jest pokazany jakiś związek z grzechem. I taka jest jego, zwróćcie Państwo uwagę, tu w głównym, ta główna argumentacja to nie jest powiedzenie, że tamci ludzie jakieś głupie argumenty formują. Tomasz będzie próbował odpowiedzieć na te argumenty, ale podstawowa oś tego myślenia Tomasza na ten temat jest taka. Po prostu nie możemy się tego dowiedzieć w żaden inny sposób, czy Bóg by się wcielił, gdyby nie było grzechu. Nie możemy się dowiedzieć w żaden inny sposób, jak tylko z Pisma Świętego. A Pismo Święte mówi, wyraźnie łączy z grzechem wcielenie. Więc ona może być bardzo niesatysfakcjonująca dla kogoś ta odpowiedź, prawda? Ale on po prostu jakby chroni, jak to powiedzieć, chce ochronić tutaj różnicę pomiędzy tym, co możemy zrozumieć rozumem naturalnym, a tym, co pochodzi do nas z objawienia i jest zawarte, powiedzmy, w Piśmie Świętym czy w tradycji. Podobnie będzie mówił, że w tradycji też nie znajduje żadnego takiego stanowiska u ojców, które by mogło wspierać to stanowisko numer dwa. W innych miejscach Tomasz podtrzymuje całe życie swoje zdanie. Zobaczcie Państwo na przykład w Insentencjarum, kiedy był bardzo młodym człowiekiem, mówi, że głównym motywem wcielenia była wola odkupienia człowieka z niewoli grzechu i później jest również prawdopodobne to stanowisko numer dwa. On go nie odrzuca. W komentarzu do sentencji jest nawet bardziej delikatny niż w sumie teologii. Mówi po prostu, jest również prawdopodobne to stanowisko. W De Veritate mówi, że zasadniczo wcielenie dokonało się ze względu na wyzwolenie człowieka z grzechu. Używa tego słowa principaliter. Czyli są też inne powody, ale zasadniczy jest ten właśnie. I w komentarzu do pierwszego listu do Tymoteusza powtarza to, co w sumie mówi, nie możemy wiedzieć, co postanowiłby Bóg, gdyby nie przewidział grzechu człowieka. Dlatego lepiej zdać się na wypowiedzi autorytetów, które w jasny sposób zaświadczają, że Bóg nie wcieliłby się, gdyby grzech się nie pojawił. Widzą Państwo, Tomasz jest bardzo tutaj ostrożny, prawda? Nie mówię, tym bardziej, że jego nauczyciel miał przeciwne zdanie, święty Albert Wielki, w związku z tym nie było to tak. U niektórych teologów, na przykład u Ulricha ze Strasburga, już to jest bardzo takie usztywnione. Tam się mówi tylko i wyłącznie ta odpowiedź, koniec. Ale u Tomasza tak nie jest. U Tomasza jest dopuszczana ta druga możliwość. Ale to nie znaczy, że te argumenty mu odpowiadają drugiej strony. I on je próbuje zbijać, ale pokazując, że jest możliwe dobre, inne rozwiązanie wielu z ich argumentów. Nie atakuje ich, to jest bezsensowne, chyba że są takie zupełnie bezsensowne, to tak, ale jeżeli nie, to stara się je pokazywać, że można to tłumaczyć inaczej. I chciałem Państwu kilka tych odpowiedzi Tomasza przedstawić, nie na wszystkie oczywiście, tylko ta główna nić argumentacyjna. Proszę zobaczyć, pierwsza rzecz, jest możliwe do pomyślenia takie zbawienie Adama, które nie byłoby związane ze wcieleniem, a byłoby po prostu przejściem jego do życia wiecznego czy obdarowaniem go łaską. Dlaczego wcielenie musiałoby być konieczne do tego, żeby Adam został zbawiony, gdyby nie zgrzeszył? Bo pamiętają Państwo ta historia tego raju alternatywnego, to Adam też musiałby przejść do życia wiecznego. Dlaczego nie miałoby się to stać tak, jak tutaj Tomasz pisze, przez nadprzyrodzone wlanie światła mądrości i udoskonalenie w pierwotnej sprawiedliwości? Wcielenie nie wydaje się tutaj być konieczne. Druga rzecz, tamte argumenty były takie, że jest, że dobrze by było, żeby na przykład Bóg objawił swoje atrybuty istotowe, na przykład wszechmoc przez wcielenie. I Tomasz mówi coś takiego, samo stworzenie świata już ex nihilo objawia w wystarczający sposób wszechmoc Boga. Nie jest konieczne do tego to, żeby się wcielił, żeby objawić tę wszechmoc. Rozumieją Państwo? I taki fragment chciałem Państwu przeczytać właśnie z komentarza do sentencji. W powodowaniu istnienia najmniejszych stworzeń ujawnia się moc nieskończona mądrość i dobroć Boga, ponieważ każde stworzenie prowadzi do poznania czegoś pierwszego i najwyższego, co jest nieskończone pod względem doskonałości, każdej doskonałości. I nie jest konieczne, by moc nieskończona ujawniła się przez nieskończony skutek, ani nieskończona dobroć przez nieskończone udzielenie siebie. Lecz do ukazania dobroci nieskończonej wystarczy to, że każdą rzecz obdaruje stosownie do jej pojemności. Rozumieją Państwo argumentację? Tamci mówili coś takiego. Skoro moc Boża jest nieskończona, to niech się objawi w nieskończony sposób w stworzeniu. W jaki sposób? Przez przyjęcie ludzkiego ciała. Wtedy to jest konieczna do tego nieskończona moc Boga, żeby coś takiego zaszło. A Tomasz mówi, niekoniecznie nieskończona Boża musi się objawić w ten sposób, dlatego że w stworzeniu jednego atomu ta nieskończona moc już się objawia, ponieważ atom jest stworzony ex nihilo. Rozumieją Państwo? Dalej. Te argumenty bardzo takie ciekawe, silne, związane z tym, że Chrystus jest koroną stworzenia, jest jak gdyby wypełnieniem stworzenia. I nie ma znaczenia, czy by był upadek, czy nie, to stworzenie musiałoby być dopełnione przez wcielenie. I teraz Tomasz odpowie w ten sposób, że stworzenie już jest ukierunkowane na cel, tak jak powinno być ukierunkowane na cel, samo w sobie, na poziomie natury. Nie jest konieczne to, żeby przez łaskę zjawiło się, żeby to stworzenie zostało w taki sposób uzupełnione przez tak niezwykłą łaskę, jaką jest łaska wcielenia, żeby stworzenie mogło być dobrze ukierunkowane na swój cel, którym jest dobroć Boga. Samo w sobie, widzą Państwo, ci, którzy chodzili w zeszłym roku na naturę i łaskę, na temat natura i łaska, które omawialiśmy, to widzą Państwo, że te tematy się tutaj zazębiają. Tomasz wyraźnie dąży do jednak rozróżnienia porządku natury i porządku łaski. Myślę, że niepokoi go to, że gdyby rzeczywiście natura siłą rzeczy ciążyła ku wcieleniu jako swojemu spełnieniu, natura stworzenia, czy nie czułby tego, że zostaje tu zachwiana ta różnica między naturą i łaską i to wielkie dzieło łaski, jakim jest Unia Hipostatyczna, byłoby w jakiś sposób spełnieniem natury. I myślę, że to jest właśnie to naruszenie granicy między naturą i łaską tutaj Tomasza niepokoi, o czym będzie mówi na przykład w stosunku do nas. I to jest też jego argument. Zobaczcie Państwo, w formie pytania sobie tutaj to zapisałem. Czy wcielenie, które jest absolutnie darmowym udzieleniem łaski przez Boga, może być odwiecznie pomyślane jako element udoskonalający wszechświat, a więc rzeczywistość naturalną? Jesteśmy tutaj na progu takiego jakiegoś możliwego pomieszania. I w stosunku do człowieka, ci z Państwa, którzy byli na wykładach w zeszłym roku, to już pamiętają to pojęcie potencja obedencialis, czyli tej mocy uległości. I tu Tomasz właśnie będzie wprowadzał to pojęcie. Czyli o co mu będzie chodziło? Na taki argument, które już tam pojawiały się, prawda, że człowiek został stworzony i ma w sobie moc do tego, ludzka natura, żeby być przyjęta przez Syna Bożego do jedności hipostatycznej, jeżeli by nie była przyjęta do tej jedności, to wtedy nie byłoby coś spełnione w tej ludzkiej naturze. Jak gdyby ludzka natura siłą rzeczy ciążyła do tego, żeby być przyjęta przez Boga w Unii Hipostatycznej. To Tomasz na to powie coś takiego, że inkarnacja, to wcielenie jest czymś w najmocniejszym tego słowa znaczeniu nadprzyrodzonym dla ludzkiej natury. To znaczy w ludzkiej naturze nie ma niczego takiego, co by z natury przyciągało do tego stopnia Boga, żeby on miał się stać człowiekiem. Natomiast nie stoi w sprzeczności z ludzką naturą wcielenie, lecz przekracza te możliwości naturalne, ale jest zgodne z mocą uległości, z tą potencją obedencjalis, która jest w ludzkiej naturze, że Bóg może tak uczynić. Kojarzą Państwo zeszły rok i właśnie te dyskusje? To jest ten taniec na linie. Potencja obedencjalis to jest rzeczywiście taniec na linie świętego Tomasza, żeby zachować z jednej strony absolutną nadprzyrodzoność wcielenia, z drugiej strony powiedzieć, że ludzka natura w jakiś sposób może być przyjęta przez słowo do jedności, może się być wcielona, to znaczy może być, nie wiem jak to powiedzieć, przyjęta, najlepiej po prostu mówić jak to jest w dogmatach wiary, może być przyjęta przez Boga, ale to nie jest tak, że z natury ciąży do tego, ale z drugiej strony z natury może. I to jest ten taniec na linie, prawda? Który jest związany z tym potencja obedencjalis. Wyraźnie Tomasza niepokoi ten moment, że oto w naturze ludzkiej byłoby coś, co przyciąga Boga. Rozumieją Państwo? Czyli krótko mówiąc, takie są te centralne odpowiedzi. W tych kierunkach pójdzie święty Tomasz w swoich odpowiedziach. Pamiętamy, że to jest delikatne, że Tomasz wcale taki nie jest tutaj bojowy. I rozstrzygnięcie jego jest takie, że gdyby nie było, nie byłoby wcielenia bez upadku, inne rzeczy towarzyszą, inne cele wcielenia towarzyszą temu pierwszemu i są związane z tym pierwszym. I to może być dla nas, proszę Państwa, punktem wyjścia do następnych analiz, konkretnie już podejdziemy do tego tematu, dokładnie wymieniając te argumenty ex conveniencia. Myślę, że to jest nawet bardzo u świętego Tomasza interesujące. Co było potem? Dosłownie w trzech słowach. Koncepcja Szkota, ona ma w sobie ten taki silny ładunek do różnych możliwych interpretacji i do rozwoju. Ta idea może się bardzo rozwijać i rzeczywiście w historii się rozwijała, bo proszę zobaczyć, to będzie coś takiego, tego typu stwierdzenia. My jesteśmy, Panie Boże, jak nas stworzyłeś, stworzyłeś nas tak, jesteśmy tak jakąś niezwykłą naturą, że aż się prosi, żebyś się wcielił. A z drugiej strony, od strony Boga na przykład, a może jest tak, że w Bogu jest takie ciążenie do tego, żeby się wcielić. Takie odwieczne wciążenie do dopełnienia jakiegoś siebie samego, dopełnienia przez wcielenie. Ponieważ tak bardzo kocha, zobaczcie Państwo, kocha stworzenie miłością nieskończoną, kocha samego siebie, to może jakby z natury, jakby quasi koniecznie musi się zjednoczyć z człowiekiem, że to jest dla niego ważne też. Rozumieją Państwo? I tym tropem pójdzie bardzo duża część teologów współczesnych. A Tomasz właśnie dlatego, że no myśli jak myśli, właśnie nie dopuszcza tego typu myśli do siebie. Że w takiej zwulgaryzowanej formie można powiedzieć, no, że człowiek jest tak, to się nieraz pojawia, tak cudownie przez Boga stworzony, że to aż po prostu no, byłby, Pan Bóg byłby głupi, gdyby się nie wcielił. I stąd będzie się rodziło taka właśnie koncepcja Boga potrzebującego na przykład. Bardzo obecna we współczesnej teologii, że Bóg potrzebuje jakiegoś dopełnienia z zewnątrz, bo sam w sobie byłby egoistą, potrzebuje kogoś zewnętrznego, żeby go przyjąć. Rozumieją Państwo? Jego miłość byłaby niedoskonała, gdyby nie przyjął. Albo cały inny nurt, który pójdzie później, prawda? Chrystus jako spełnienie całego stworzenia, w tym znaczeniu, że stworzenie jest pomyślane ze względu na Chrystusa, prawda? U Teilharda de Chardin na przykład, jako punktu omega, do którego zmierza cały wszechświat. Cały wszechświat jest pomyślany ze względu na Chrystusa. I to od samego początku na to zjednoczenie. No i tutaj bardzo wiele innych rzeczy. Nie wchodźmy w to, bo to są zagadnienia współczesne, ale to jest bardzo płodna myśl dla współczesnych teologów. I tomiści z tym się zmagają, w takim sensie, że nie zgadzają się na te rozwiązania oczywiście. Ale to ma też tutaj swój, tutaj w tej dyskusji ma to swoje początki. Przypomnienie. Było możliwe, by Bóg zbawił człowieka w inny sposób. Było odpowiednie ze względu na jego naturę. I po ósme, było odpowiednie, bo w najlepszy sposób osiąga swój cel. I pójdźmy tym tropem. Najpierw ad 5. Dlaczego zadajemy takie pytanie? Bóg mógł, zdaniem świętego Tomasza, zbawić człowieka w inny sposób. A już wiemy, że ze względu na zbawienie przyszedł. Ten temat już zostawiamy. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego po prostu tak nie zrobił? Prawda? No to jest odwieczne pytanie, bardzo takie nurtujące. Prawda? Tomasz będzie szedł w dwóch kierunkach. W tej odpowiedzi. Dlaczego po prostu Bóg nie zrobił tak i nie pokonał szatana w ten sposób? Tylko się wcielił, była męka, było to wszystko, prawda? I teraz pierwsza odpowiedź zaczerpnął od świętego Augustyna i ją rozpracowuje dalej. A odpowiedź jest taka, że szatan jest odstępcą od sprawiedliwości i miłośnikiem potęgi. Miłośnikiem siły, miłośnikiem mocy. W związku z tym nie było dobrą rzeczą, nie było odpowiednią rzeczą, żeby swoją samą czystą mocą zbawić świat, ale najlepiej było ją to zrobić przez sprawiedliwość. I w związku z tym wcielenie, męka, zadośćuczynienie, też te tematy, które omawialiśmy już tutaj na tych. Czyli było czymś odpowiedniej śmierć zadośćuczynna Pana Jezusa na krzyżu zamiast tego, żeby w jakiś sposób nie pokazać swojej siły, gołej siły, ponieważ ona jest cechą szatańską właśnie. Rozumieją Państwo? To jest tylko, podaje tylko kierunek, prawda? Druga rzecz, miłosierdzie. Czymś miłosierniejszym, czyli czymś ponadprogramowym było, żeby Bóg stał się człowiekiem, a więc czymś niezwykłym danie Syna Bożego, a więc jest czymś bardziej miłosiernym niż tego typu działanie w inny sposób. To jest następny kierunek, w którym ta myśl Tomasza będzie szła. Rozumiem Państwo, to jest wobec tego pytania, że można było w ogóle w inny sposób. Teraz co do tego, że to było odpowiednie, ponieważ Bóg jest właśnie taki. I Tomasz będzie się posługiwał tym argumentem, że dobro z natury jest rozlewne, rozlewa się, udziela się, bonum est diffusivum sui. Nie ma większego udzielenia boskiej dobroci. Każda łaska, którą otrzymujemy, to jest tylko jakiś odblask tej łaski, takiego natężenia, nazwijmy to łaski, jaką jest samo wcielenie okazane ludzkiej naturze. I teraz było to odpowiednie, ponieważ Bóg jest dobry. A w jaki sposób jest dobry? W taki sposób jest dobry, że udziela tego swojego dobra, bo z natury dobro się udziela. A Bóg udziela dobra w sposób najwyższy, powie Tomasz. I dlatego było to odpowiednie, żeby się wcielił, żeby po prostu okazał swoją dobroć. To jest fundamentalny argument sumy. W innych tekstach są inne jeszcze, ale wcielił się, ponieważ jest dobry i to jest odpowiednie. Proszę Państwa, związane jest to z czymś, czym można się posłużyć tutaj takim pojęciem plenitudo effluentiae, to znaczy pełnia wypływu. Tomasz tego używa w jednym miejscu nie w odniesieniu do Boga, ale do Boga wcielonego, do Chrystusa. Chodzi o to, że jest taka pełnia, która jest z natury swojej rozlewna. To jest tak, jakby szklanka się cały czas przelewała. Ktoś powie, szklanka jest pełna? Jest pełna, ale się cały czas przelewa. Nie musi być pełna, że jest dotąd, prawda? Jest pełna też, jak się przelewa. I chodzi o to pojęcie pełni. I powiem Państwu, że bardzo ciekawą a propos tego uwagę znalazłem u Denisa Turnera, tej książki, którą wydaliśmy. On bardzo ciekawie na ten temat pisze. Oczywiście można by się tam troszkę przyczepiać do różnych rzeczy, ale intuicja, wydaje mi się, ma coś w sobie bardzo ciekawego. On pisze na temat tej konweniencji dobroci jako o działaniach supererogacyjnych. Co to są działania supererogacyjne? To są takie, które są nadmiarowe. Czyli na przykład mamy wojsko i od żadnego żołnierza nie wymaga się tego, żeby się rzucił na granat, jeżeli wpadnie, prawda, i ochronił innych żołnierzy. Sam zginął i ochronił innych żołnierzy. Ale z drugiej strony jest coś ciekawego z takimi działaniami supererogacyjnymi, że jeżeli nie ma tego typu działań, nie ma takich żołnierzy, którzy są do tego zdolni, to siada morale całej armii. Rozumieją Państwo logikę? Że niby są nadmiarowe, bo są nadmiarowe, nie wymaga się tego od wszystkich, ale równocześnie, i nie mówi się, że to jest norma, ale równocześnie bardzo jest trudno utrzymać normę, jeżeli nie ma takich, którzy wychodzą ponad normę. Myślę, że to jest też w Kościele i ze świętymi, prawda? Gdzie nam do prawda, niebotyczności świętych, to byli wbrew temu, proszę Państwa, co się dzisiaj często mówi jako o świętych takich niesłychanie bliskich nam, to proszę, pozwolę sobie na uwagę, że owszem, bliscy, bo byli ludźmi, natomiast byli kimś niebotycznym, moim zdaniem, bardzo często, i tutaj się raczej nie sądzę, żeby oszukiwać, że oto święci to właśnie tacy jak my, chyba że jest ktoś tutaj święty, ale jeżeli jest, to na pewno nie myśli o sobie, że jest święty. Więc cała rzecz polega na tym, że Turner mówi, że tak właśnie działa boska dobroć, jak gdyby nadmiarowo, a równocześnie jest to w pewnym sensie też jego norma, czyli normą Bożą jest nadmiar. I to jest to właśnie plenitudo effluentiae i dlatego się wcielił, bo właśnie jest taką nadmiarową normą. Dla niego normą jest nadmiar. Oczywiście również inne atrybuty, nie tylko dobroć, świadczy o odpowiedniości. Zacytuję Państwu, to jest bardzo ważne set contra u Tomasza, bo to jest pierwsze jego własne słowo w sumie teologii po argumentach w pierwszym artykule, w którym właśnie pyta, czy wcielenie jest odpowiednie, i tam podaje set contra, i to jest cytat z Jana Damasceńskiego. I to jest bardzo piękny cytat, przeczytajmy, jak to święty Tomasz pisze. Jak powiada Jan Damasceński na początku trzeciej księgi, przez tajemnicę wcielenia została ukazana jednocześnie dobroć, mądrość, sprawiedliwość i potęga Boga. Albo moc. potęga albo moc. Dobroć zaś, ponieważ nie pogardził słabością swojego stworzenia. Sprawiedliwość zaś, gdyż nie pozwolił zwyciężyć tyranowi, ani władzy sprawować nad śmiercią człowieka. Mądrość, ponieważ znalazł najstosowniejsze rozwiązanie spraw najtrudniejszych. Potęga zaś, czyli moc, nieskończona, ponieważ nie ma niczego większego nad to, że Bóg stał się człowiekiem. A zatem, mówi Tomasz, było odpowiednie, by Bóg się wcielił. Znalazł, to jest ładny ten fragment, znalazł najstosowniejsze rozwiązanie spraw najtrudniejszych. To znaczy, jak się spojrzy na wcielenie i jakie tam jest ten węzeł różnych tajemnic, to że to jest właśnie genialne rozwiązanie, można powiedzieć. Takie, że wydawałoby się, że się nie da rozwiązać, a tu nagle się znalazło takie genialne rozwiązanie. Teraz ad 8, to było ad 5. I było odpowiednie, ponieważ Bóg taki jest. Ad 8 to było już to najważniejsze w gruncie rzeczy. Te argumenty ex conveniencia już takie bardzo szczegółowe. I proszę Państwa, pierwszy sposób, w który Tomasz to stara się przedstawiać, i to jest jego pomysł, tego nie znalazłem nigdzie indziej, to jest coś takiego. Dlaczego było odpowiednie, że Bóg się wcielił? Dlatego, że było najodpowiedniejsze, jak mówi, dlatego, żeby była promocja w dobru i żeby było remocjo, czyli odsunięcie zła. Jak spojrzymy, jakiej promocji w dobru my potrzebujemy i jakiego zła od nas trzeba, jakie zło od nas trzeba odciągnąć, to wcielenie okazuje się tutaj czymś bardzo odpowiednim. Po pierwsze, ponieważ tu nie będę szczegółowo tylko Państwu mówił, tylko wymienię. Jest 10 tych fundamentalnych. Promocjo w wierze, w nadziei, miłości, w daniu wzoru postępowania i w przyniesieniu pełnego uczestnictwa w boskiej naturze. A żeby odsunąć od nas uleganie diabłu, żeby odsunąć myśli o tym, że jesteśmy niegodni, żeby pokonać naszą zarozumiałość, żeby pokonać pychę i wydostać nas z niewoli. Tak Tomasz pisze i to jest ten pierwszy sposób. Natomiast chciałem dłużej się zatrzymać nad sposobem drugim. Otóż w jednym fragmencie, gdzie Tomasz w jednym fragmencie sumy podaje dalekim od tego właśnie tekstu podstawowego o konweniencji inkarnacji, podaje fragmenty, w których jest napisane, dlaczego Syn Boży przyszedł na świat. I podaje trzy takie powody. Ujawnienie prawdy, i posłuchajcie Państwo z Ewangelii według świętego Jana, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Potem drugi, to jest po kolei tak, jak jest u Tomasza. Po drugie, wyzwolenie człowieka z grzechu. Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. I trzecie, umożliwienie człowiekowi ufnego przystępu do Boga. Dzięki niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I Efezjan, przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. I Tomasz mówi, są te trzy, dlaczego przyszedł na świat. Jak gdyby konkurencyjny sposób analizy w stosunku do tego promocio remocio, w samej sumie teologii. Ja wolę, powiem szczerze, iść tym drugim właśnie sposobem. Wydaje mi się to bardzo trafne i w ogóle bardzo takie płodne. Proszę Państwa, jak to zobaczyć, jak to zrozumieć? Hipotetycznie załóżmy coś takiego, że to, co nas trapi, to są trzy przepaści. Ponieważ chcemy trzech rzeczy. Nazwijmy je sobie takimi podstawowymi, najgłębszymi pragnieniami człowieka. Chcemy poznać prawdę, wyzwolić ze zła siebie i bliźnich, to nie chodzi tutaj o to, ale też poznać prawdę, wyzwolić ze zła i zbliżyć się do Boga. One są ze sobą połączone, oczywiście te rzeczy. I teraz możemy powiedzieć, że są w związku z tym trzy przepaści, w których teraz się znajdujemy po grzechu pierworodnym. Powiedzmy, że jesteśmy po grzechu pierworodnym, ale na przykład nie ma jeszcze Chrystusa. Przepaść epistemiczna, moralna i ontyczna. Takie sobie możemy nazwać. I teraz zobaczcie Państwo, że Pan Jezus, kiedy mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to można bardzo łatwo i wprost odnieść do tych trzech przepaści. Jestem prawdą, ponieważ pokonuję przepaść epistemiczną. I dzięki niej możecie wypełnić swoje pragnienie prawdy. Jestem życiem, ponieważ wyzwalam ze zła. Jestem drogą, ponieważ przeze mnie idzie się do Boga, prawda? Czyli mamy droga, prawda i życie. To jest pokrewne temu, to jest dokładnie to. Ujawnienie prawdy, wyzwolenie z grzechu, i umożliwienie ufnego przystępu do Boga. Droga, prawda i życie. I teraz idąc tym tropem, proszę Państwa, czyli krótko mówiąc, dlaczego było odpowiednie, żeby Syn Boży się wcielił? Było odpowiednie, żeby stał się dla nas drogą, prawdą i życiem. Teraz zadałem sobie trud i ze wszystkich dzieł świętego Tomasza wydobyłem te argumenty ex conveniencia, które się tam pojawiają, nawet przypadkowo. Więc tutaj, proszę Państwa, wydaje mi się, że są wszystkie. I teraz te wszystkie Państwu powiem na zakończenie. Mamy jeszcze trochę czasu, więc dokładnie tak się to, że wszystkie Państwu powiem. Proszę się nie martwić, że coś opuszczę. I teraz zróbmy to, jeśli chodzi o drogę, czyli ten przystęp do Ojca. Syn Boży, było odpowiednie, to już pamiętajmy, że było odpowiednie, że Syn Boży stał się człowiekiem, żeby obudzić w nas nadzieję. Nadzieję na to, że możemy zostać zbawieni, nadzieję na to, że możemy osiągnąć życie wieczne. Dlaczego? Dlatego, że jak jesteśmy w tym stanie, w którym teraz jesteśmy, no to wielu, jak wiadomo, wątpi bardzo mocno w to, czy w ogóle życie wieczne istnieje, a co dopiero, żeby je jeszcze osiągnąć, prawda? W związku z tym sam Syn Boży przyszedł, żeby w nas tę nadzieję tchnąć. Drugie, upewnić nas o przebaczeniu. Co z tego, że ja sobie powiem, przebaczono mi? Kto mnie o tym upewni, że mi przebaczono? Kto mi powie, że mi przebaczono? Jeśli my mamy problem, że jesteśmy u spowiedzi i powiedzmy słyszymy, że twoje grzechy są odpuszczone i wracamy z tym grzechem jeszcze raz. Prawda? Ponieważ trudno jest nam w to uwierzyć, że może być przebaczone, albo jakieś inne powody sprawiają, że wracamy z tym grzechem jeszcze raz, to co dopiero cały grzech całego świata, prawda? Kto miałby nam to powiedzieć, że, pamiętają Państwo Ewangelię, ażebyście uwierzyli, że Syn Boży ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, mówię ci, wstań i idź. Z Ewangelii świętego Marka, prawda? Co tutaj, co ma dowodzić czego? Pan Jezus powiedział, twoje grzechy są ci odpuszczone, no ale każdy może powiedzieć, gadaj zdrów. Prawda? Gadaj zdrów. W związku z tym robi cud wskrzeszenia, żeby dowieść, że rzeczywiście ma władzę odpuszczania grzechów, bo to jest potrzebne, do tego trzeba dowieść. To nie jest takie proste, skąd ja mam to wiedzieć? W związku z tym, jeżeli przyszedł Syn Boży, sam Syn Boży, sam Bóg przyszedł i powiedział, twoje grzechy są odpuszczone, to ma to moc przekonywania, prawda? Dodać odwagi do zbliżenia się do Boga. To jest pokrewne z tym pierwszym, prawda? No ja mam się zbliżać do Boga i te cudowne rzeczy, które słyszymy, prawda, w Kościele, że bogami bądźcie, prawda, i tak dalej, prawda, ja mam coś takiego osiągnąć, prawda, no to musi, sam Bóg przychodzi, żeby dodać odwagi, mówi święty Tomasz. Dalej, przeprowadzić od tego, co bliskie, widzialne, materialne, cielesne, do tego, co oddalone, niewidzialne, niematerialne, duchowe. Bardzo ciężko jest człowiekowi wznieść się do tego, co duchowe. Bardzo ciężko. Operuje w granicach wyobraźni, świata zmysłowego. Bardzo ciężko jest się wnieść dalej. I w związku z tym sam Syn Boży przyjął ludzką naturę po to, żeby zmysłowo, pociągnąć nas zmysłowo i przez naturę swoją cielesną przeprowadzić nas do tego, co duchowe, czyli do swojego bóstwa. Rozumieją Państwo? Jak gdyby droga z góry do ciała, żeby przez ciało pociągnąć do góry. I to jest droga. Teraz prawda. Żeby nam podać wiadomości o Bogu z pierwszej ręki. Co to znaczy z pierwszej ręki? Czy dzisiaj jest godzinę temu, spotykamy się, spotykają się tutaj Państwo, rozmawiają i mówią, czy będzie dzisiaj ten wykład? Będzie. A skąd wiesz? Bo mi Tomek powiedział. Idę do Tomka. Tomek, będzie dzisiaj wykład? Będzie. A skąd wiesz? Bo mi Jurek powiedział. Idę do Jurka, prawda? Jurek mówi, będzie wykład, tak. A skąd wiesz? Bo ci Andrzej powiedział. Jesteśmy usatysfakcjonowani? Myślę, że dopiero wtedy będziemy usatysfakcjonowani, kiedy przyjdzie, kiedy spotkamy na przykład moją skromną osobę i zapytamy, ojcze, będzie dzisiaj wykład? A ja powiem, tak, będzie. Jak się nic nie stanie, powiedzmy, się spotkamy, prawda? I wtedy już temat jest zamknięty, no już dalej nie można iść. I w związku z tym Tomasz w ten sposób sobie myśli, że o prawdzie Bożej zawsze mielibyśmy coś od kogoś. I to ma swoją moc. To nie znaczy, że ja mówię, że to, że Jurek mi powiedział, to jest coś, ale to cały czas nie daje mi satysfakcji takiej ostatecznej. W związku z tym sam Bóg stał się człowiekiem, żebyśmy z pierwszej ręki się dowiedzieli, jaka jest prawda. Od samego Boga. Zwróćcie Państwo, zupełnie na marginesie powiem, jak to jest ważne w całym systemie myślenia Tomasza, żeby Chrystus miał wizję beatyfika jako w swojej ludzkiej naturze, żeby widział bezpośrednio, a nie tylko usłyszałem od kogoś. Rozumieją Państwo? Nawet usłyszałem od Boga bezpośrednio. To jest jeszcze za mało, usłyszałem od Boga bezpośrednio. Sam jestem prawdą, która się stała. Rozumieją Państwo? Od samego Boga dowiadujemy się o prawdzie. Krótko mówiąc. Druga rzecz, żeby nam objawić prawdę o godności człowieka. Często u Tomasza po prostu sami nie znamy swojej godności, sami z siebie. Gubimy się po prostu. Pokazać nam, jaka jest godność. Następnie objawić nam, jaka jest rola pokory, jak niesłychanie istotna jest pokora. Potem, jak ważne jest posłuszeństwo Bogu. Potem cierpliwość i męstwo. Ja wydobywam to, co Tomasz mówi. Jak ważna jest miłość do prawdy. Piękne fragmenty na ten temat Tomasz mówi, ale też jak ważna jest prawda w miłości. Jest taki jeden fragment o tym, że Boga trzeba kochać ponad wszystko, prawda? I że Pan Jezus na krzyżu nam to pokazał, prawda? Czyli to, żeby stać się, żeby była prawda, jest dla nas w ogóle zupełnie kluczowe i moralnie, i poznawczo, żeby sam Bóg stał się człowiekiem. Potem, aby stać się wcielonym życiem, tutaj są, proszę Państwa, te takie wielkie tematy. To znaczy, żeby zadośćuczynić za nas. Jak to przebiega? Przebiega to tak. Żeby zadośćuczynić za nas, zadośćuczynienie związane jest z koniecznością poniesienia, tak myśli Tomasz, nie wchodźmy w to głębiej, z koniecznością poniesienia kary. Kara ma w sobie element bolesny. Jest zawsze bolesna. Syn Boży wcielił się, dlatego że w swoim cierpiętliwym ciele mógł przyjąć jako pokutnik, ponieść karę naszą, nam należną i też cierpieć właśnie, w sposób cierpiętliwy nas zbawić. Czyli zadośćuczynienie jest związane z wcieleniem. To jest oczywiście także Anselma, świętego Anselma myśl. Potem następna rzecz, żeby być życiem, to znaczy, żeby było nowe stworzenie się dokonało. Syn Boży stał się człowiekiem, żeby był nowy Adam, żeby było nowe stworzenie i wreszcie, żeby dokonało się wyzwolenie, prawda? Przez ofiarę, przez odkupienie, przez to wszystko. Dlatego stał się człowiekiem, ponieważ jest życiem. Proszę Państwa, i to są te główne argumenty, ale ktoś, wiem, że Państwo są na pewno zmęczeni, bo dużo jest wymieniania, ale ja nie skończyłem wcale. Chodzi o to, że ktoś powie, no dobrze, ale tutaj nie ma specyfiki trynitarnej. Mówimy cały czas, Bóg stał się człowiekiem. Proszę zobaczyć, bo od jakiej strony my patrzymy tutaj na te argumenty z odpowiedniością? Od strony jednej boskiej natury. I mówimy, dobrze, że Bóg stał się człowiekiem, ale dlaczego Syn stał się człowiekiem? Nie mógł Ojciec stać się człowiekiem albo Duch Święty stać się człowiekiem? Czy było odpowiednie, żeby Syn stał się człowiekiem? I to są zupełnie, to są argumenty pokrewne, ale wnoszące nowe elementy. I znowu wszystkie. Według tego schematu. Druga osoba Trójcy Świętej to jest Słowo. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. To jest Syn i to jest obraz. Tak uczy nas Pismo Święte. I teraz co do Logosu, co do Słowa. Było odpowiednie, żeby Logos się wcielił, żeby Słowo się wcieliło, ponieważ odnowienie stworzenia było konieczne. Przez Słowo zostało stworzone i przez Słowo powraca do Ojca. Było odpowiednie, żeby to Słowo objawiło najlepiej Ojca. Bo w czym my się najlepiej objawiamy? Przez Słowo. Oczywiście gesty też są niesłychanie istotne, mowa ciała jest istotna, ale jednak to Słowo nas najbardziej objawia. W związku z tym dobrze, że wcieliło się Słowo Ojca, żeby objawić nam Ojca. Następny argument. Było odpowiednie, żeby wcielił się Logos, bo Logos to mądrość. Słowo to mądrość, a żebyśmy mogli uczestniczyć w mądrości. Dlaczego wcieliło się Słowo? Bo Słowo wychodzi na zewnątrz. To są mocniejsze i słabsze argumenty. Ja Państwu wszystkie podaję. Słowo wychodzi na zewnątrz. Państwo je słyszą. Jest komunikacja dzięki Słowu. Dlatego skoro jest Słowem w sercu Boga, to też jest komunikacją Boga na zewnątrz. Prawda? I potem mądrość i pokora. Prawdziwie mądry jest pokorny, a wcielenie jest jakimś znakiem pokory. W związku z tym ten, który jest mądrością, ten, który jest słowem, się wcielił. Dalej, druga osoba jako syn. Dlaczego wcieliła się druga osoba, kiedy nazywamy ją synem? Było to najodpowiedniejsze, ponieważ któż zna lepiej ojca jak syn? Dobrze, że wcielił się syn, żeby opowiedzieć nam o ojcu i do niego doprowadzić. Któż nas lepiej zjednoczy z ojcem, jak nie syn? Łaska usynawia nas. Mówimy, że jesteśmy synami Bożymi, dziećmi Bożymi. Najlepiej, żeby nas uczynił dziećmi Bożymi właśnie syn. To jest właśnie powtórne narodzenie przez łaskę usynowienia, prawda? Następny argument. Jak najlepiej byłoby, żebyśmy dziedziczyli? Kto dziedziczyli dziedzictwo, mówi Pismo Święte, prawda, że jesteśmy dziedzicami? No to syn jest naturalnym dziedzicem. W związku z tym on, naturalne było, żeby wcielił się syn, najbardziej odpowiednie, żebyśmy my mogli dziedziczyć życie wieczne razem z nim. Dlatego było to najodpowiedniejsze. A teraz jako obraz. Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej jest obrazem. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. W związku z tym najlepiej było, żeby obraz stał się człowiekiem, żeby odnowić obraz i podobieństwo. Ponieważ jest obrazem, to dobrze, żeby się stał człowiekiem, który też jest obrazem. I drugi punkt, żeby stał się drogą odnowienia obrazu i podobieństwa. No właśnie, prawda? To mówimy o tym, że stajemy się, to znaczy, że dzięki Chrystusowi odkrywamy i jakoś urzeczywistniamy w sobie ten prawdziwy obraz i podobieństwo. Prawdziwą myśl Boga o nas. I wreszcie, że Syn Boży wcielony, najlepiej, żeby Syn, od którego pochodzi Duch Święty, tchnął Ducha, który nas upodobni do Ojca. Żebyśmy byli podobni do Boga, podobni do Syna i podobni do Ojca. Dlatego najlepiej, żeby wcielił się Syn. Widzą Państwo? Czyli podstawowe te są takie. Dobrze, że się wcieliła, to jest odpowiednie, żeby wcieliła się druga osoba, żeby odnowiła stworzenie, bo przez Słowo zostało stworzone, żeby nas usynowiła, dała nam dziedzictwo i po trzecie, żeby odnowiła obraz i podobieństwo. No i mamy odpowiedniość. To było rzeczywiście odpowiednie, żeby on się wcielił. I proszę Państwa, na zakończenie chcę powiedzieć, że jest jeszcze, ale już nie będę o tym mówił, bo już czas dobiegł końca, ale jest jeszcze trzeci sposób analizowania. Wydaje mi się, że nie wiem, czy nawet nie najciekawszy z nich wszystkich, ale trudno jest wymienić te wszystkie, więc wybrałem ten drugi, że te przepaści, żeby Państwu wymienić te wszystkie, tam się to lepiej porządkuje. Ale wydaje mi się, że u Tomasza jest jeszcze taki sposób, żeby powiedzieć, doprowadzić do końca tą tezę, że to jest najodpowiedniejsze. Dlaczego? Dlatego, żeby najbardziej objawić i umożliwić w człowieku powstanie miłości, ale nie jakiejkolwiek miłości, tylko miłości przyjaźni, którą jest miłość caritas. I w związku z tym trzeba by to, bo to jest szczególny rodzaj miłości, ja bodajże 13 chyba cech tej miłości tam, jak Państwo lubią dalej liczyć sobie, to wymieniłem, to nie podaję ich tutaj, ale to jest szczególny rodzaj miłości i Tomasz by się opierał wtedy na tym fragmencie, między innymi. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I że to było najodpowiedniejsze dla Syna Bożego, żeby właśnie okazać nam miłość przyjaźni, wzbudzić w nas miłość przyjaźni, a wcielenie prowadzi do śmierci na krzyżu, a nie ma czegoś większego niż objawić tę miłość, jak właśnie oddać życie za swoich przyjaciół. I że to jest jakby klucz do odpowiedniości wcielenia. Dziękuję bardzo.